Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, audycja Trzeci Sektor. Dziś w naszym studiu dr Paweł Grabowski, prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Marta Jung, menadżer do spraw PR-u, czyli dba o relacje ze światem zewnętrznym. Tak to można nazwać.
Dokładnie. Dzień
dobry.
Dużo
ma pani pracy? Dzień dobry.
Mam pracy dość sporo w fundacji.
Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza to instytucja znana nam już doskonale z działań, ale zawsze, myślę, powinniśmy naszym słuchaczom również przypominać te główne cele i działania, jakie prowadzicie. Ile to już lat, panie Pawle?
Ponad 10. To już ponad 10 lat działalności fundacji i 10 lat działalności hospicjum.
Kawał czasu, można by rzec, i doświadczeń, ale też i zupełnie różnego podejścia do życia, w sensie otaczającego nas świata. Zaczynaliście, czy też zaczynał pan tutaj w sytuacji, która jest zgoła odmienna od obecnej?
Tak, no zaczynaliśmy w Nowej Woli, niewielkim budynku starej szkoły. Wtedy jeszcze częścią fundacji były warsztaty terapii zajęciowej, które w tej chwili w Nowej Woli są samodzielną jednostką. Zaczynaliśmy bez kontraktu z NFZ-em. Podjąłem karkołomną decyzję, że mimo braku kontraktu podejmujemy opiekę nad chorymi. I zaczęło się od kilku, skończyło się na prawie 30 chorych i przez ponad 5 lat ci ludzie mieli wsparcie, mieli opiekę w swoich domach oraz ich bliscy, a 20 parę osób miało pracę w fundacji bez wsparcia ze strony państwa. Także to był taki czas, kiedy można byłoby narzekać na te czasy, ale tak naprawdę bardzo wtedy żeśmy okrzepli. Okazało się, że będziemy organizować imprezy, które przysporzą nam darczyńców, przysporzą nam środków na funkcjonowanie. Zaczęliśmy interesować się, w jaki sposób pozyskiwać te środki. I teraz, kiedy drugi już rok budujemy ośrodek stacjonarny, ta wiedza, te umiejętności bardzo się nam przydały. Bo nagle okazuje się, że to już nie potrzeba około tam 40 tysięcy na miesięczne funkcjonowanie, tylko nagle potrzeba 12 milionów, żeby skończyć budowę hospicjum. I też się tego wyzwania, troszeczkę też myślę dzięki państwu, dzięki darczyńcom, nie boimy w tej chwili.
Szmat czasu, mnóstwo wydarzeń, doświadczeń. No to może teraz dla kontrastu przenieśmy się do tych ostatnich. Stowarzyszenie Świętego Izydora Oracza od 17 lat przyznaje nagrody za szczególne zasługi w rolnictwie. No i w tym roku nagrodę otrzymał również dr Paweł Grabowski. Gratuluję.
Dziękuję. Przyznam, że jest to dla mnie na tyle ważna nagroda, że jak pan widzi, w pinkę mam tutaj w klapie w tej chwili i nie zamierzam z niej jakoś łatwo rezygnować. To jest coś niesamowitego, chociaż powiedziałem, że to jest nagroda dla nas wszystkich, dlatego że tego, co się dzieje w tej chwili w naszych 5 gminach, które objęliśmy opieką, nie da się zrobić w pojedynkę. To jest zespół lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psycholog, to są opiekunki, to jest cała grupa pań, które pomagają nam w administracyjnych czynnościach, osób opiekujących się projektem. Od niedawno nowe stanowisko pracy, które testujemy wspólnie z badaczkami z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Duże badanie, które prowadzimy, koordynator opieki osób zależnych. Być może kiedyś takie stanowisko pracy będzie w innych miejscach na obszarach wiejskich również funkcjonowało. I to jest ten cały zespół, który pewnie zapracował sobie ciężko na tą właśnie odznakę.
Pani Marto, komunikacja takiej instytucji z tym światem zewnętrznym, bo to bardzo szerokie pojęcie, to duże wyzwanie, to trudna rola?
Wydaje mi się, że przede wszystkim komunikacja opiera się na wydobywaniu tego, co tak naprawdę robimy. Tutaj musimy mówić o rzeczach trudnych, musimy mówić o rzeczach nie zawsze przyjemnych. Niemniej jednak wydaje mi się, że to, co cały nasz zespół robi, tutaj nie będę mówić o jednostkach, mówimy o całości, wymaga tego, aby po prostu o tym głośno mówić w każdym naprawdę miejscu. Nie jest to proste zadanie, absolutnie. Niemniej jednak staramy się, aby to wszystko było jak najlepiej ujęte.
Trudno jest namawiać ludzi do pomagania, do angażowania się w takie przedsięwzięcia. Zmienia się coś w ostatnich latach?
Niesamowitą informację otrzymałem od jednego z biznesmenów podczas gali 30-lecia Białostockiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Podszedł do mnie człowiek, który powiedział, nie wiem, czy pan wie o tym, że sprawa hospicjum w Makówce, tego ośrodka, który budujecie, to już nie jest tylko pana, to już nie jest tylko wasza sprawa. To jest sprawa nas wszystkich. Jesteśmy dumni, że coś takiego w regionie tu powstanie. Chcielibyśmy wszyscy mieć w tym jakiś udział. To jest, widzimy, jak to jest ważna rzecz. I to jest też coś niesamowitego, że się tak udało zaangażować tą lokalną społeczność, bo to od najbiedniejszych ludzi, którzy część swojej emerytury co miesiąc przeznaczają, po biznesmenów, bardzo wiele osób angażuje się w to nasze dzieło.
Niesiecie pomoc, opiekę, wsparcie osobom starszym, często nieuleczalnie chorym, na terenach, do których generalnie trudno dojechać albo stamtąd pojechać, żeby na przykład kupić leki. a tu jeszcze obostrzenia pandemiczne, a tu jeszcze stan wyjątkowy. Radzicie sobie z tym wszystkim?
Taki mamy zawód. Lekarz czy pielęgniarka to jest taki zawód, kiedy jeździ się, pomaga się człowiekowi choremu, niezdrowemu. Niezależnie od tego, czy on choruje z powodu nowotworu, czy on, czy ona choruje z powodu infekcji COVID-19, ten człowiek wymaga wsparcia, wymaga pomocy i jemu pomagamy. Jeżeli chodzi o strefę specjalną, mamy wszyscy przepustki, bez mrugnienia okiem szefostwo Straży Granicznej dało nam wszystkim przepustki. Mamy prawo jeździć do naszych chorych, do naszych podopiecznych i ich wspierać. I nie ma tutaj najmniejszego kłopotu. Nie zamierzamy rezygnować z tego rodzaju pracy, nie zamierzamy się tłumaczyć, że do kaszlących nie jeździmy, albo jak jesteś chory, to do nas nie przyjeżdżaj. To jest argumentacja jakaś zupełnie alogiczna, a widzieliśmy takie w różnego rodzaju poradniach, przychodniach, hasła, tak, kaszlących nie przyjmujemy. Jeździmy do osób, którzy są chorzy, którzy tej pomocy potrzebują. Wiemy, jak bardzo to wsparcie jest potrzebne. Nie jest to dla nas żaden kłopot. Można powiedzieć, wszystkie czynniki decyzyjne, osoby, które mają możliwość podejmowania tej decyzji, wspierają nas w tym, żebyśmy mogli działać tak, jakby była zwyczajna sytuacja i tak działamy.
Czy w czasie ostatnich kilkunastu miesięcy wasi podopieczni jakoś tak bardziej zostali sami? Mniej czasu poświęca im również rodzina? Czy może są problemy z odwiedzeniem takiej osoby, która mieszka gdzieś w małej wioseczce, często mocno wyludnionej i odległej od dużego miasta?
Tak, no o tym mówiłem wielokrotnie, że nie da się leczyć przez telefon, że tym dlatego, że badanie lekarskie od zawsze, od czasów Hipokratesa albo wcześniej składało się z badania przedmiotowego, badania podmiotowego. Człowiekiem trzeba porozmawiać, człowieka trzeba dotknąć, człowieka trzeba obejrzeć, żeby wiedzieć, co jemu jest i jak jemu można pomóc. Przez telefon tego się zrobić nie da, więc jeździliśmy, ponieważ ludzie też byli mocno wystraszeni, zadając sobie mocne pytanie, jak to jest z tą etyką mediów, tak? Czy rzeczywiście media mówią prawdę, czy media próbują nam nastraszyć naszych podopiecznych. Wielu domów było, błagam was, nie przyjeżdżajcie, po czym przyjedźcie natychmiast, nie jestem w stanie sama sobie poradzić. A co to będzie, jak będzie koronawirus? Zajeżdżamy do domu, pytam się człowieka, gdzie ma maseczkę, ponieważ przestrzegaliśmy wszystkich reguł i mówimy, mam dość tego wszystkiego, nie chcę już tego. Nie jestem w stanie wytrzymać tutaj sam, bez wsparcia, bez nikogo. Po prostu przyjeżdżajcie, bądźcie. Więc widzimy też trudne sytuacje, kiedy ludziom puszczały nerwy, kiedy ludzie mieli tego wszystkiego po kokardę, tego straszenia, tego lęku, a bardzo potrzebowali, no relacja, o czym mówimy, prowadząc zajęcia dla lekarzy, dla studentów, jest też środkiem leczenia, wsparcia tych osób. Jak jej nagle zabrakło, skończyło się na rozmowie telefonicznej, okazało się, że to jest dla osób nieuleczalnie chorych, umierających, no, dramatyczny deficyt.
Podjęliście oprócz tej takiej działalności pomocowej również działania edukacyjne.
Tak, i nie zrezygnowaliśmy z nich też w czasie pandemii. Miałem okazję prowadzić zdalne lekcje na przykład z dziećmi z klasy z nauczania początkowego z Tarnowa. Było to dość niesamowite. Duży billboard gdzieś tam, duży ekran u nich, mały komputer u mnie i razem żeśmy rozmawiali, co to znaczy cierpieć, chorować, kiedy babcia, kiedy dziadek jest chory, nieuleczalnie. Bardzo ciekawe doświadczenie. Także takie zajęcia prowadziliśmy zdalnie, a już w tej chwili, licząc na to, że zdążymy przed kolejną falą, umawiamy się na kolejne spotkania w kolejnych szkołach, żeby takie zajęcia prowadzić.
Budowa stacjonarnego hospicjum. To jest idea, która zawsze pojawia się również podczas naszych spotkań. Gdybyśmy w kilku słowach powiedzieli naszym słuchaczom, na jakim etapie jesteście?
Na chwilę obecną udało nam się zamknąć stan surowy, zamknięty budynku. Na chwilę obecną ekipa ociepla budynek oraz jednocześnie działa w środku. Chcemy zdążyć przed tak naprawdę zimą ocieplić budynek.
To są takie działania, które dzieją się na bieżąco, czy robicie to w zależności od posiadanych środków, nie wiem, możliwości wykonawczych?
Wydarzył się, można powiedzieć, cud niedawno, zupełnie. Mianowicie pisaliśmy, no to mamy panią Martę, dzięki temu mogliśmy uderzyć do wielu, wielu firm. Napisaliśmy do wielu firm i odezwała się do nas Fundacja Biedronki. I zaproszono mnie na spotkanie, byłem w Warszawie, gdzie była Rada Fundacji, Zarząd z Portugalii, Geronimo, i mieliśmy wtedy zrobiony kosztorys przedpandemiczny, można powiedzieć. Wiedzieliśmy, że 7 600 000 potrzebujemy, żeby skończyć, wyposażyć budynek. I dowiedzieliśmy się, że te pieniądze dostaniemy z fundacji. Także są, można powiedzieć, naszym strategicznym partnerem. To, co się wydarzyło trudnego, to, że ceny poszybowały w górę i zamiast 7 600 000 potrzebujemy 12, żeby skończyć przy obecnych cenach, które są. Więc ciągle jeszcze zbieramy, ale wzięliśmy wielki oddech. Wiemy, że przynajmniej część budynku będziemy mogli oddać terminie i wierzymy, że to się uda właśnie dzięki nim, ale wciąż jeszcze około 3 000 000 zł potrzebujemy, żeby można było to oddać w całości, ten budynek.
Coraz częściej słyszymy o idei odpowiedzialnego biznesu. to widać na rynku również polskim, czy nadal jest bardzo trudno pozyskiwać takich fundatorów, sponsorów?
Wydaje mi się, że otwartość ludzi również tutaj na rynku biznesowym jest coraz większa. Wydaje mi się również, że należy zapoznać się z naszą działalnością. Niejednokrotnie zdarzało nam się, że właśnie po zapoznaniu się z tym, co robimy, ludzie tak naprawdę otwierali na nas serca. I tutaj nie mówię też o biznesowych naszych fundatorach, ale również o indywidualnych darczyńcach. Zasada jest bardzo podobna, niemniej jednak jesteśmy wdzięczni i jednym, i drugim, ponieważ to dzięki nim jesteśmy w stanie iść dalej tak naprawdę.
To ile osób, gdybyśmy tak chociaż z grubsza mogli przybliżyć naszym słuchaczom, zjednaliście sobie i zjednoczyliście pod tą ideą budowy hospicjum? Próbowaliście to kiedyś szacować?
Tak, ale pewnie trzeba było to zapytać panią Justynę naszą, także to pewnie pytniemy.
Na chwilę obecną około 3000, tak? Będzie osób indywidualnych, blisko 3000, tak? Takich, którzy są nam przychylni cały czas, tak? Niemniej jednak, no też ta baza biznesowa dość sporo się rozwija.
Tak? Co najmniej kilkanaście firm, które na stałe nam pomagają. Kolejne, które deklarują zaangażowanie, zainteresowane są tym, żeby nas wspierać.
Należy też wspomnieć, że pomoc to nie jest tylko finansowa. Jest to pomoc również w materiałach, które również bardzo chętnie przyjmujemy, ponieważ one obniżają nam koszty wykończeniowe. Więc to nie są tylko pieniądze.
Gdybyśmy spróbowali tak absolutnie wstępnie, bo mówicie też o tych kosztach, które po prostu są zmienne, dynamiczne, czyli zwyczajnie rosną. Na jaką kwotę szacujecie koszt wykończenia, taki ostateczny koszt hospicjum?
12 milionów złotych to są te pieniądze, które wydamy jeszcze od tej pierwszej faktury, którą zapłacimy na koniec tego miesiąca, do zakończenia budowy i wyposażenia w łóżka, w sprzęt. Tyle pieniędzy będzie trzeba. Mamy już obiecane łóżka, więc wiemy, że o tyle będzie to kosztowało nas mniej. Mamy obiecaną blachę i obróbki blacharskie, które trzeba będzie jeszcze tam dokończyć. Wiemy, że znowu będzie to o tyle mniejszy koszt. Trwają rozmowy o glazurze i terakocie, o wykładzinach. Więc jeżeli to będzie, również firmy nam podarują tego typu materiały, to znowu ten koszt o tyle się obniży. Ale razem, jak popatrzymy na wartość tego, co będzie stało, mamy nadzieję, w maju przyszłego roku już do oddania, a najpóźniej w sierpniu, to jest jeszcze 12 milionów złotych.
No dobrze, mamy kwotę 12 milionów. Jak wobec tego Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza planuje działania, dzięki którym te pieniądze możecie pozyskać? Na pewno jest to kwestia kontaktu ze światem biznesu, ale z tego, co widzę, planujecie również takie spotkania z zwykłymi ludźmi, którzy mogą przybyć do was, spotkać się z wami, no i wspomóc od chociażby jakąś drobną kwotą.
Jak najbardziej. Chcemy się otwierać na ludzi. Chcemy się otwierać nie tylko tutaj na nasz region, ale również już ogólnopolsko. Niemniej jednak na chwilę obecną jesteśmy przed dość sporym wydarzeniem, pierwszym tego typu, które organizuje nasza fundacja. Jest to piknik charytatywny, który odbędzie się w Narwi. Tak naprawdę chcemy, żeby całościowy zysk tego pikniku został przekazany na dalszą budowę. Także jak najbardziej działamy, organizujemy się, idziemy dalej.
No to teraz jest okazja, abyśmy naszym słuchaczom opowiedzieli, co się ciekawego będzie działo podczas tego pierwszego pikniku charytatywnego. To wszystko odbędzie się w Narwi, tak?
Oczywiście, odbędzie się to w Narwi przy ulicy Ogrodowej 31, przy placu obok stacji benzynowej Pronar. Tak dla ścisłości.
Dobrze, co wobec tego planujecie, jeśli chodzi o wydarzenia w trakcie? No i przede wszystkim, o której się to zacznie?
Oczywiście dla naszych gości przygotowaliśmy moc atrakcji. Zaczynamy od godziny 12 i wtedy zaczynamy z częścią rozrywkową. Przygotowaliśmy kiermasz charytatywny, przygotowaliśmy dla naszych gości również pokaz pierwszej pomocy. Dla najmłodszych również będzie naprawdę wiele atrakcji, jak dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, plecenie warkoczyków, malowanie również na belach ścianem, co jest taką fajną nowością, gdzie dzieci po prostu mogą się wyszaleć.
Zaraz, to proszę się zatrzymać, bo sam tak jestem ciekaw, na czym to polega.
Bele z sianem, z takim białym materiałem zostaną postawione i dzieci dostaną farbki, mazaki, będą mogły wyżyć się artystycznie tak, jak będzie im się to tylko podobać. Także dzieciaczki też będą miały co robić.
Jednym słowem, to wydarzenie, które powinno przyciągać w założeniu właściwie całe rodziny, tak?
Oczywiście, jak najbardziej. Zapraszamy i pojedyncze osoby, i rodziny. Natomiast od godziny 14 zaczynamy znamy z częścią artystyczną, tak w tajemnicy powiem, że zgodziło się wystąpić dla nas 17 zespołów, więc muzyki na żywo nie zabraknie. Przygotowaliśmy również licytacje, które na pewno będą bardzo emocjonujące.
Więc... Co będzie można wylicytować?
Na chwilę obecną udało nam się zebrać naprawdę wiele, wiele fantów. Niemniej jednak wczoraj doktor zgodził się, aby od nas została skierowana ikona autorstwa pana Rumina, który podarował nam ikonę, która będzie takim symbolem naszego hospicjum.
Reprodukcja.
Reprodukcja, tak, oczywiście reprodukcja.
Czyli będą tam rzeczy, które będzie można wylicytować za drobne kwoty i pewnie będą też takie, które mogą osiągać kwoty astronomiczne.
Oczywiście, oczywiście.
Oczywiście życzę wam, żeby każdy z tych przedmiotów taką kwotą był, ale jak rozumiem, wszyscy ci, którzy będą chcieli spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu w atrakcyjnym towarzystwie, to mogą udać się do Narwi.
Oczywiście zapraszamy, pogodę zamówiliśmy. Mamy nadzieję, że to będzie, no, żeby to nie był ostatni taki weekend, ale żeby to był weekend ciepły, słoneczny dla wszystkich.
Będzie terminal, więc nie będzie wymówki. Chętnie bym policytował, ale nie wziąłem z sobą gotówki, także...
To już chyba jest rzecz naturalna, prawda? Że żyjemy w czasach, kiedy ta gotówka nie jest wcale taka niezbędna nawet w takich miejscach. No to wobec tego pozostaje tylko zaprosić naszych słuchaczy, by wzięli udział w tej akcji, bo to oczywiście też jest okazja, aby spędzić na świeżym powietrzu może jeden z ostatnich ciepłych dni, takim podobno ma być, ale też wziąć udział w akcji charytatywnej, bo Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza to instytucja, która potrzebuje tych środków i jeszcze będzie potrzebowała przez długi czas. Gdybyśmy teraz mieli zaproponować naszym słuchaczom miejsce, gdzie mogą zapoznać się ze szczegółami tego wydarzenia, to gdzie byście zaprosili?
Ci, którzy nas lubią, znajdą nas na Facebooku. Ci, którzy nas nie lubią, również mogą nas tam odnaleźć. Którzy nas jeszcze nie lubią, no i strona internetowa.
Zapraszamy również na stronę hospicjumeliasz.pl. Tam również wszystkie informacje o naszej fundacji, o naszej działalności państwo znajdą.
Na bieżąco prowadzicie tam wszystkie te działania, które informują, tak?
Oczywiście, jak najbardziej. Jest blog, na który wrzucamy tak naprawdę wszystkie wydarzenia, które dzieją się na bieżąco.
Pierwszy piknik charytatywny na rzecz hospicjum w Makówce odbędzie się w Narwi przy ulicy Ogrodowej 31.
To będzie sobota.
Sobota.
Tak.
Jeśli spojrzymy przynajmniej w tę nieodległą przyszłość, to jakie macie plany na najbliższe tygodnie i miesiące? Już po pikniku.
No nie będzie czasu na urlop, niestety. Jeszcze. Dalej prowadzenie budowy, ale przede wszystkim dalej opieka nad naszymi podopiecznymi, których nie ubywa. Ludzie coraz bardziej przekonują się do tego, że ta pomoc jest potrzebna. Mamy sporą grupę ludzi, którym możemy pomóc dzięki projektowi z Komisji Europejskiej, temu dużemu, którego jesteśmy bardzo dumni. Otrzymaliśmy jako jeden z 7 ośrodków w całej Europie grant na pomoc osobom starym, zależnym, nieuleczalnie chorym na obszarach wiejskich. Grant połączony z dużym badaniem z właśnie Polskiej Akademii Nauk. Grant, dzięki któremu będziemy mieli wpływ na to, jak będzie wyglądać polityka senioralna w Europie w kolejnych latach. Także to są nasze działania na ten najbliższy czas. Z takich akcyjnych działań, no to w listopadzie zapraszamy do Opery Filharmonii Podlaskiej. Nasza ambasador fundacji, pani Alicja Majewska, będzie miała koncert. Będziemy tam również, także możemy się tam również spotkać na koncercie pani Alicji.
Widzę, że plany z jednej strony są konkretne, a z drugiej dość ostrożne. Ja rozumiem, że żyjemy w świecie, w którym wszystko się może nagle wywrócić do góry nogami. Wszystkie organizacje pomocowe mają z tym duży problem. No ale z drugiej strony budowa stanąć nie może.
Najpewniej nie stanie. No po prostu widzimy to, ile osób życzliwych jest dookoła. Widzimy, że tych osób przybywa, nie ubywa. Widzimy ogromną taką odpowiedzialność, to właśnie co mówimy, społeczna odpowiedzialność biznesu. Dla wielu firm być może jest to po prostu jakiś slogan gdzieś tam wyciągnięty z Ameryki, CSR. Dobrze byłoby coś takiego gdzieś mieć dla świętego spokoju, żeby nam nikt nie mówił, ale ci, którymi się spotykamy, traktują to bardzo, bardzo poważnie. To są rzeczywiście ludzie stąd, ludzie empatyczni, którzy z taką ogromną empatią, współczuciem, sami też kiedyś doświadczywszy cierpienia swoich najbliższych, wiedzą, co my robimy, wiedzą, komu my pomagamy i chcą się po prostu w to włączyć.
No to takich ludzi wokół was życzę jeszcze więcej. Dr Paweł Grabowski, prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie i Marta Jung, menadżer do spraw PR-u w fundacji, byli moimi gośćmi. Dziękuję państwu za spotkanie.
Dziękujemy.
Trzeci sektor.